Aktualności dnia na antenie Radia Maria. Naszym Państwa gościem poseł Beata Kempa, poseł Rzeczypospolitej Polskiej do Parlamentu Europejskiego. Kłaniamy się pani poseł.
Szczęść Boże, witam wszystkich bardzo serdecznie.
Pani poseł, od wczoraj solidarna, już nie solidarna, lecz suwerenna. Na ile ta zmiana jest kosmetyczna, a na ile ideowa? Zanim przejdziemy do właściwego tematu naszej rozmowy.
Tak, tak. Zmiana jest absolutnie zmianą ideową. My nosiliśmy się już z tym zamiarem od dłuższego czasu. Jest bardzo mocno przedyskutowana i wydyskutowana, także przede wszystkim priorytety, które nam przyświecały, związane przede wszystkim z przyspieszeniem w tej chwili w Unii Europejskiej wszelkiego rodzaju reform, które mają podłoże głęboko ideologiczne, ale które są tak niesamowicie kosztowne i które obciążają kieszenie Europejczyków, ale przede wszystkim nas, Polaków. I to my musimy płacić za to, co robi Timmermans, pani Ursula von der Leyen, cała Komisja Europejska, ale przede wszystkim również Parlament Europejski. I w związku z tym kwestia naszej suwerenności, suwerenności naszego kraju jest kwestią kluczową, dlatego że owe reformy, a także przyszłe reformy, które już w zasadzie zostały zapoczątkowane, które będą ingerować bardzo mocno w suwerenność krajów członkowskich. Mówię tutaj chociażby o kwestii, którą zamierza Komisja i Parlament, czyli otwarcie traktatów i przemodelowanie tych traktatów, na bazie których weszliśmy do Unii Europejskiej, to w taki sposób, że może to pozbawić na przykład prawa do jednomyślności przy tych kluczowych decyzjach, które dotyczą krajów członkowskich, a co za tym idzie wszystkich nas, obywateli. Ale również ostatnie przyspieszenie, dość nieroztropne, delikatnie mówiąc, w związku z wojną toczącą się w Ukrainie, która jednak powoduje, że skutki, które odczuwamy, są bardzo niebezpieczne też dla naszych gospodarek, ale przede wszystkim też sytuacja po-covidowa, mówię tutaj o kwestiach gospodarczych, no to w tym momencie wdrażanie w bardzo szybkim tempie, wymagającym niesamowitych nakładów przez gospodarki państw członkowskich, a tutaj jeśli idzie o Polskę, to będą gigantyczne nakłady, które niestety odbywały się będą z kosztem nas wszystkich, taki Fit for 55, to jest około 300 zł na osobę w rodzinie, a jeśli weźmiemy pod uwagę statystycznie rodzinę czteroosobową, to jest 1200 zł miesięcznie. Tego nie jest w stanie nikt wytrzymać. Pomijam fakt, że oczywiście narusza to absolutnie nasz gen wolności w zakresie wyboru co do tego, czym mamy jeździć, jak mamy się poruszać, co mamy jeść i też i w co mamy wierzyć, dlatego że ideologia wszelka genderowa zawarta w różnych planach, które są niemal w każdym dokumencie Unii Europejskiej, również uległa bardzo, bardzo drastycznemu przyspieszeniu. I dlatego trzeba o tym rozmawiać, trzeba uzmysławiać, bo potem za 2-3 miesiące, a nawet za kilka dni już na wiele kwestii może być po prostu za późno. I tak głęboka ingerencja w suwerenność naszego kraju jest no, kluczową kwestią, nad którą w tej chwili musimy się zastanawiać, musimy obradować, musimy rozmawiać o renegocjacji w tym zakresie różnego rodzaju umów, bo my nie możemy też zgodzić się z szantażem, który jest, z którym się borykamy, który jest narzucany przez Polsce, jest narzucany polskim samorządom. Wczoraj o tym mówiliśmy. Pamiętacie Państwo samorządy, które przyjęły uchwałę w ochronie tak naprawdę rodziny, kultury, tradycji, wycofywały się z tych uchwał tylko dlatego, że były szantażowane, że nie otrzymają bądź nie otrzymywały środków unijnych na przedsięwzięcia, które sobie zaplanowały. Ale to jest tylko czubek góry lodowej, dlatego że kwestia szantażu, już w tej chwili widzimy, że chociażby co do kwestii owej praworządności i zatrzymania środków z KPO, mimo iż jest umowa międzynarodowa, mimo iż płacimy już podatki chociażby od plastiku, mimo iż będzie wyższa zdecydowanie składka członkowska w związku z KPO, jednak tych środków nie otrzymujemy. Szantaż jest absolutny, wymagania są wygórowane, właściwie to się mnożą i mamy tutaj do czynienia niestety z takim działaniem w tej chwili Unii Europejskiej, no, działaniem, na które nie godziliśmy się absolutnie, nawet najśmielszych znak nikt wtedy, kiedy do Unii Europejskiej wstępowaliśmy, no może poza Euro eurosceptykami, którzy od początku nie dowierzali w jakieś takie prawdziwe intencje. No my jednak, patrząc na to, że Unia Europejska powstała na i traktat na wartościach miał być, jest oparty na wartościach chrześcijańskich, dzisiaj niestety ten traktat jest po prostu deptany.
Pani poseł, dziękuję za ten komentarz, wytłumaczenie może tej zmiany wizerunkowej, zmiany nazwy ugrupowania Solidarnej Polski na suwerenną Polskę. Trzy tematy, które chciałbym z panią poruszyć. Nasz dziennik dziś stawia pytanie, kto zapłaci za błędy Berlina. Chodzi o taką politykę azylową Unii Europejskiej, o przybliżenie tego, co w tym wymiarze dzieje się, bo ten temat niejednokrotnie z panią poseł komentowaliśmy na naszej antenie. I dwa tematy kolejne. Komisja Europejska przyjęła tymczasowe środki zapobiegawcze dla zboża z Ukrainy i wracamy poniekąd do tego tematu w Unii Europejskiej związanego z korupcją i tutaj, czy coś w tym wymiarze się zmieni, bo plany są, żeby były ujawnione majątki polityków europejskich. Proszę krótko w tych trzech tematach.
Jasne, może rozpocznę od tematu polityki migracji i azylu, bo ono też wiąże się w dużej części ze zmianą naszej nazwy na Suwerenna Polska, bo nie powiedziałam o jeszcze jednym komponencie, mianowicie o kwestii narzucania ataka może się już w tej chwili jakby powrócić, bo ona, jak wiemy, pojawiała się na przestrzeni ostatnich kilku lat, narzucania nam polityki migracyjnej jako krajowi członkowskiemu, dlatego że wciąż jeszcze wybrzmiewają kwestie alokacji uchodźców, dlatego że sprawa związana z niekontrolowanym i nielegalną migracją w Europie jest w tej chwili problemem, który znowu Europa sama sobie narzuca. Dlaczego? Dlatego, że w ostatnim czasie były prace nad paktem migracji i azylu i kilka dokumentów zostało zamkniętych. Ja byłam mocno zdumiona, dlatego że po tak naprawdę doświadczeniach, które w wielu krajach Unii Europejskiej, szczególnie jeśli chodzi o Szwecję, Włosi w tej chwili już jak gdyby odpowiedzieli na tą politykę migracyjną, wybierając zupełnie inny rząd, który na tą politykę się nie godzi, ale no te zjawiska we Włoszech są bardzo powszechne, również Grecy, Hiszpanie. Okazuje się, że dokumenty, które przyjął Parlament Europejski, powtarzam, głosami EPP, którym jest Platforma Obywatelska i PSL, głosami oczywiście Renew Europe, czyli tej najbardziej liberalnej, skrajnie liberalnej grupie przede wszystkim również socjaliści, no wciąż naciskają tutaj pedał gazu i jednak kwestia polityki migracyjnej nie nabrała takiego kształtu i takiego tempa, żeby wyciągnąć wnioski z dotychczasowych skutków właśnie tej polityki chociażby Niemiec, Herzlich Willkommen. Wciąż uważają, że brakuje w Europie rąk do pracy i trzeba jednak szeroko otworzyć drzwi, szczególnie dla osób, które mają i posiadają już jakiekolwiek umiejętności. A jeżeli do tego dodamy jeszcze takie zjawisko jak każdoczesne debaty, podczas których nie mówi się o tym, że należy walczyć z przemytnikami, walczyć z potężnym procederem, właśnie przemysłem przemytniczym, który kwitnie i z tym, żeby krótko mówiąc, nie wysyłać tych ludzi na pewną śmierć i nie mamić tych ludzi rajem tutaj w Europie, to jednak chcę jasno i wyraźnie powiedzieć, że podczas tych debat ustami właśnie tychże europopulistów wręcz mówi się o tym, że powinno się tych uchodźców w każdej ilości przyjmować i alokować na zasadzie solidarności we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Niestety Parlament Europejski jest w totalnej bańce i ostatnie przepisy, jakie uchwalił, czyli poprawione przepisy w zakresie polityki migracji i azylu, są bardzo niebezpieczne dla Europy, również dla naszego kraju. Zresztą jak zobaczymy, w jaki sposób postrzegają chociażby wojnę hybrydową na polskiej granicy, to widzimy, że tam żadnego otrzeźwienia nie ma, żadnej myśli idącej w kierunku no, zupełnie innej polityki imigracyjnej. I tyle, w bardzo telegraficznym skrócie, jeszcze jest dyrektywa powrotowa, ale również tutaj żadnych specjalnych, dobrych rozwiązań nie będzie. Ja tutaj przy tej dyrektywie, przy pracy nad tą dyrektywą biorę udział, kilka zapisów, to są zapisy skandaliczne, no ale o tym pewnie będziemy mówić, jak one wejdą w życie. Natomiast jeśli idzie o drugi temat, który ojciec poruszył, bardzo ważny, to jest kwestia dotycząca no przede wszystkim kondycji naszego polskiego rolnictwa w związku z wojną toczącą się w Ukrainie, ale też decyzjami Komisji Europejskiej dotyczącej no, zupełnie wolnego, nieograniczonego, bezcłowego handlu, który bardzo mocno zaburzyło nasz rynek rolno-spożywczy i stąd decyzje, które musiały być podjęte wbrew wszelkim jakimś ustaleniom i słusznie. Ja te decyzje popieram dotyczące no, zakazu wwozu, w szczególności zboża, bo w tym zakresie nastąpiło bardzo duże zaburzenie. Po wielu tygodniach Komisja Europejska podejmuje dwie decyzje. Obie w zasadzie są ze sobą sprzeczne, choć w jakimś zakresie ta pierwsza decyzja dotycząca tego, w szczególności z udziałem nas, Polaków, ale też innych krajów, 5-6 krajów Unii Europejskiej, które tutaj sprzeciwiały się tej liberalizacji przepisów. Mianowicie zakaz wywozu, czyli wyjęcie z tych przepisów przede wszystkim pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika bodajże. Natomiast jeśli idzie o inne, o które domagają się polscy rolnicy i popierał tutaj polski rząd, no rozpoczęto taką procedurę badania, czy rzeczywiście, jeśli idzie o inne, szczególnie drób, owoce miękkie, czyli też te elementy, które mogą tutaj, mają bardzo duży udział w naszym rynku rolno-spożywczym. Tutaj została wszczęta ta procedura badania, czy należy też takie same elementy dotyczące zakazu wwozu uczynić. Stworzono fundusz, tak, przeznaczy się około 100 milionów euro, gdzie podobno 40 milionów ma przypaść Polsce. To niemniej jest to jakby takie no, gaszenie pożaru, który został wzniecony, ale trzeba też powiedzieć, że ostatnio niestety na jednej z komisji przegłosowano przedłużenie owej liberalizacji handlu co do całości, prawda? Więc to też jest takie no, sprzeczne i tutaj zobaczymy, jak do tego podejdzie na sesji plenarnej parlament. W przyszłym tygodniu zbieramy się w Strasburgu i pewnie ta sprawa będzie już ostatecznie przegłosowana, ale ja zwracam na to uwagę, że to stoi w sprzeczności, jednak tutaj trzeba o tym rozmawiać. Jeśli idzie o ten trzeci, i to jest bardzo ważne, dlatego że kondycja w tej chwili naszego polskiego rolnictwa, szczególnie na przednówku i w sytuacji, kiedy będą za chwilę zbiory, to zawirowanie było bardzo poważne i tutaj trzeba w tej sprawie bardzo sprawnie działać. Natomiast jeśli idzie o trzeci temat, bardzo też no, mocno rezonujący w pewnym okresie w Parlamencie Europejskim, w szczególności w związku ze zjawiskami absolutnie skandalicznymi, gigantycznej korupcji, która miała miejsce i zarówno wśród europosłów, jak i wśród asystentów europosłów. Muszę powiedzieć, że te działania, które w tej chwili, no, na początku 10 punktów przez przewodniczącą Komisji Europejskiej, teraz zastanawianie się nad tym, jak tej korupcji zapobiec. Ja się uśmiecham, dlatego że ja od samego początku proponowałam mówienie o tym, że będziemy tak naprawdę krajom narzucać ramy, w jaki sposób walczyć z korupcją, to ja zapraszam do Polski, dlatego że my przepisy antykorupcyjne mamy naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Kwestia tego, że oświadczenia i majątki polityków mają być, że europosłów mają być jawne, to u nas to już jest od dawna. My składamy takie oświadczenia majątkowe. Ja uważam, że przede wszystkim oświadczenia majątkowe powinny być również składane przez urzędników Komisji Europejskiej, urzędników Parlamentu Europejskiego, dlatego że to są w dużej mierze niewybieralni urzędnicy i nie podlegają żadnej weryfikacji, żadnej ocenie, a jednak od ich przecinka czy kropki, którą stawiają w różnego rodzaju dokumentach, które bardzo mocno wkraczają ostatnio w suwerenność krajów członkowskich. No, ważne jest, żeby też mieć wiedzę co do kwestii ich transparentności, ich przejrzystości. Oczywiście nie przesądzam tutaj nikogo, absolutnie o nic nie posądzam, ale jednak uważam, że wobec tego zjawiska i też bardzo powszechnego lobbingu, tam rzeczywiście lobbing jest bardzo rozbudowany zarówno w Parlamencie Europejskim i Komisji Europejskiej, wręcz no powiem szczerze, że byłam zdumiona, że jest on na tak dużą skalę, a tak mało kontrolowany. Jednak mimo wszystko ta doza, ten poziom zaufania był w mojej ocenie zbyt duży i dlatego ta sytuacja z gigantyczną aferą w mojej ocenie miała miejsce, dlatego że ani parlament, ani komisja w mojej ocenie nie jest szczelna. A jeżeli jeszcze wczoraj przypomnieliśmy na konwencji, dodamy do tego sądownictwo, gdzie sędzia, która wydawała decyzję w sprawie chociażby Turowa, okazuje się, że też miała powiązania polityczne i że to wszystko rzeczywiście ma taki wymiar mało transparentny, mało przejrzysty, a na pewno budzący bardzo dużo wątpliwości. Na razie to wszystko jest w sferze no takich powiedzmy założeń, ale dziwię się, że no jakby tutaj to ostrze walki idzie w takim kierunku, że my będziemy narzucać państwom członkowskim, prawda, jak mają z tą korupcją walczyć. Muszą zacząć od siebie. Komisja Europejska i Parlament Europejski, a także Sądownictwo Europejskie musi zacząć od siebie. I ja zapraszam do Polski i proszę zobaczyć, jak u nas działa przede wszystkim ustawa antykorupcyjna w stosunku do polityków, ale wszystkim też kwestia oświadczeń majątkowych. Ale i proszę bardzo, z jednej strony mówi się o tym, że trzeba walczyć z korupcją, a z drugiej strony utworzono specjalną komisję PEGA, czyli badającą możliwości i sposób używania Pegasusa, takiego oprogramowania, no, które już, jak powiedział przedstawiciel na tej komisji, przedstawiciel koncernu, który produkuje tego typu urządzenia, które zapobiegają przede wszystkim, mają wychwytywać i badać korupcję, ale przede wszystkim też to urządzenie spowodowało, że wielu samobójców, terrorystów zostało dzięki temu ujętych, no ale tutaj parlament, gdzie wiernie uczestniczy, prawda, tam przeciwko wszystkim, starając się przeciwko, w mojej ocenie, Polsce formułować różnego rodzaju zarzuty, są dwie panie, które są wiodące, mianowicie pani Róża Thun i pani Sophie Invelt, Holenderka, która absolutnie w mojej ocenie ma bardzo, bardzo taki no, zły stosunek do nas, do Polaków. Nie wiadomo, z czym to się wiąże, ale na pewno nie jest to stosunek obiektywny i tworzy się tego typu komisje po to, żeby no, pewnego rodzaju techniki, które są przecież stosowane tylko i wyłącznie na wniosek prokuratury do sądu i sąd wydaje taką decyzję, są ustalone procedury, podobnie jak w innych państwach członkowskich, no tą kwestię się napiętnuje. Więc no muszą uporządkować
wątków,
zawsze swoją
wątków
sytuację
wiele,
i na pewno,
wątków
i na
wiele,
pewno
które dzieją się
od siebie.
W tak. Unii Europejskiej, za które odpowiada Komisja Europejska. Bardzo gorąco dziękuję poseł Beata Kempa, naszym państwa gościom w aktualnościach dnia. Dziękuję pani poseł.
Dziękuję bardzo, kłaniam się i życzę dobrego dnia. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.